Studiów Wschodnim. Wracam do rozmowy z doktorem Piotrem Oleksym z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o Mołdawii, która wybiera prezydenta. Panie doktorze, no właśnie, dziś pierwszoplanowym politykiem jest Igor Dodon, urzędujący prezydent, no ale wyniki tej pierwszej tury pokazują, powiedzmy, przypomnijmy, o tym rozmawialiśmy w pierwszej części, polityk uznawany za polityka prorosyjskiego i de facto nim będący, no ale tę pierwszą turę wygrywa Maja Sandu, była minister, była premier, też była rywalka 4 lata temu Igora Dodona, wtedy przegrała z nim, także mierzyła się z nim w drugiej turze wyborów, wówczas przegrała, uznawana za polityk proeuropejską. No właśnie, kim jest główna przeciwniczka i no i w tej chwili można powiedzieć liderka tego wyścigu o urząd prezydenta Mołdawii?
Maja Sandu, tak, to jest bardzo ciekawa postać, nietypowa, jeśli chodzi o nie tylko Mołdawię, ale w ogóle wschodnioeuropejską scenę polityczną. Ja obserwuję jej rozwój kariery i jej osobowości już od kilku lat z uwagą. Ona pojawiła się, można powiedzieć, na scenie politycznej mołdawskiej w 2012 roku. Tam wtedy trwał kryzys polityczny, prezydencki. Mołdawia nie miała prezydenta, ponieważ rządząca, wtedy prezydenta wybierał parlament i rządząca wtedy koalicja proeuropejska nie miała takiej większości głosów w parlamencie, żeby zapewnić sobie wybór prezydenta. Brakowało im 3 głosów dosłownie. I pojawiały się wtedy nazwiska takich apolitycznych autorytetów, które mogłyby na przykład objąć tą funkcję w imię zgody narodowej. I pojawiło się właśnie wtedy nazwisko Mai Sandu, wtedy dosyć wysoko postawionej pracowniczki Banku Światowego, absolwentki Uniwersytetu Harvarda, więc robiło to wrażenie. Ta koalicja nie mogła sobie pozwolić na obsadzenie aż tak niezależnej postaci na stanowisku prezydenta, ale Mai Sandu zaproponowano fotel, stanowisko ministra edukacji i ona bardzo poważnie wzięła się za reformę systemu edukacji, walcząc przede wszystkim z korupcją, to było najważniejsze w tym systemie, która była wszechobecna na wszystkich poziomach i modernizując, starając się zmodernizować bardzo, bardzo ten system. I to wtedy stworzył się mit Mai Sandu, jeszcze nie aż tak rozpowszechniony jak teraz, ale gdzieś tam w tym elektoracie proeuropejskim, jako polityczki pryncypialnej, dążącej do celu i nie dającej się, nie poddającej się naciskom.
Ona zresztą teraz po tej pierwszej turze też cały czas też używa takiej narracji, mówi o tym, że ten jej wynik to jest dowód na to, że naród wystąpił przeciwko złodziejstwu i bezprawiu.
Tak, dokładnie tak. I co więcej, i ona w kampanii wyborczej była bardzo szczera i szczera aż do bólu. Ona na przykład, ona w zasadzie niczego teraz nie obiecywała. Nie obiecywała, że będzie dobrze, że będzie lepiej, kiedy ona będzie rządzić. Ona cały czas mówiła o skali problemów i patologii, które trawią ten kraj, a jedyne, co obiecywała, to to, że ona będzie szczerze i do końca walczyć, żeby je naprawić jako prezydent. I nie obiecywała przy tym wcale, że to będzie gładka walka, że to się łatwo załatwić, wręcz przeciwnie. No. Powiedzieć, że jedyne, co obiecywała, to jest krew, pot i łzy, to być może jest lekka przesada, bo aż takich słów nie używała, ale mniej więcej w tą tonację wchodziła. I to jest ciekawe, bo ona przez parę lat była kojarzona właśnie jako polityk przede wszystkim prozachodni, czy też kandydatka na przykład Waszyngtonu, czy też kandydatka Berlina. Utożsamiano ją również ze środowiskiem prorumuńskim. Ona miała kilka wypowiedzi takich bardzo prorumuńskich. Raz nawet zdarzyło się jej powiedzieć kilka lat temu, że gdyby teraz odbyło się referendum, to zagłosowałaby za przyłączeniem Mołdawii do Rumunii. Ona bardzo dojrzewała przez te lata. Założyła swoją partię. Ta partia, najpierw ruch społeczny, później partię. Ona była ta partia, która nazywa się Partia Działania i Aktywności, w skrócie PAS, co oznacza krok po rumuńsku. Ona zarzucano jej często, że jest niezdecydowana, że nie umie walczyć politycznie, że jest taka rozchwiana za bardzo. Tymczasem ja na przykład I właśnie taki miałem jej obraz, gdy doszedłem z nią rozmawiać w 2016 roku, żeby zrobić wywiad dla Nowej Europy Wschodniej. I tak mi się wydawało, że z takim człowiekiem będę rozmawiał. Wyszedłem natomiast pod wrażeniem jakby jej determinacji i świadomości skali problemów i świadomości ciężaru, który nakładają na jej barki oczekiwania społeczne, które są względem niej bardzo duże. I tak jak mówię, ona dojrzewała do roli, którą teraz może niedługo spełnić, a bardzo dużym krokiem w tym wszystkim był czas, te kilka miesięcy, kiedy sprawowała funkcję premiera. To był ten niezwykły taki moment.
No właśnie, bo to wyjaśnijmy, bo to też była sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo ona mogła stanąć na czele tego rządu, zresztą przez sąd konstytucyjny uznanego za niekonstytucyjny, ale ona mogła objąć ten urząd właśnie dzięki porozumieniu z Dodonem.
Dokładnie tak. Chodziło tutaj w tym wszystkim o pozbycie się z systemu politycznego, bo już bym powiedział, Wlada Plachotniuka, tego oligarchy, który zawłaszczył, można powiedzieć, państwo. I to była taka sytuacja, że w lutym 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne i tak naprawdę wielu ludzi się spodziewało, że wtedy Plachotniuk i Dodon jakoś sformalizują swoją współpracę. Być może nawet ich partie zawrą koalicję. Rosja jednak powiedziała nie Dodonowi. Żadnych układów z Plachotniukiem. Kryzys polityczny się przedłużał. Do czerwca był czas, kiedy Mołdawia nie miała rządu. I zaszło coś, co jest nazywane cichą, czy też dyplomatyczną rewolucją, ponieważ to właśnie w pewien poniedziałek czerwcowy do Mołdawii przyleciał Dmitrij Kozak, wtedy wicepremier Federacji Rosyjskiej, przyleciał unijny komisarz do spraw polityki sąsiedztwa, przyleciał amerykański dyplomata i potem się nagle dynamika stała się dużo większa, wydarzenia nabrały tempa. Mówiąc w skrócie, był nacisk dyplomatyczny ze wszystkich stron wtedy, zarówno na Dodona, jak i Sandu, żeby weszli we współpracę po to, żeby właśnie pozbyć się Plachotniuka. I to była współpraca taktyczna, obliczona na kilkanaście tygodni, może kilka miesięcy, która zakładała, że dążymy do tego, żeby oczyścić kraj właśnie z tych patologii, które wprowadził Plachotniuk i później rozpisać sytuację na nowo. Ta koalicja, bo to była koalicja, trwała nawet dłużej niż wszyscy się spodziewali, bo trwała od czerwca do listopada, a rozpadła się w dużej mierze dlatego, że Dodon wystraszył się zbyt dużych wpływów Maisandów w wymiarze sprawiedliwości. No i rozbił tą koalicję, wchodząc w sojusz z dawną partią Plachotniuka i tak Maja Sandu przeszła do opozycji.
No ale też to doświadczenie Maji Sandu sprawiło, że to jest zupełnie inny polityk niż ten, który w 2016 roku stawał po raz pierwszy w tych wyborach przeciwko Dodonowi.
Jest. Ona, to było na pewno dla niej gorzkie też doświadczenie. Ona bardzo twardo teraz stąpa przy ziemi, przez to chyba jest dla ludzi jeszcze bardziej przekonywująca. Przestała też flirtować, że tak powiem, z tym rumuńskim nacjonalizmem. Nie było odwołań do tych prorumuńskich sentymentów w tej kampanii. Przez to jeszcze bardziej jawi się jako mąż stanu, można powiedzieć tak naprawdę. Polityczka, która stawia na pierwszym planie problemy kraju i o nie chce walczyć. Ona też nie obiecuje teraz na przykład szybkiej drogi na zachód wcale. I też nie szermuje tym poparciem, czy też sympatią ze strony polityków zachodnich, którymi się spotyka. Starając się przedstawić jako zatroskaną przede wszystkim problemami Mołdawii, które trzeba jak najszybciej naprawić, ponieważ jak sama mówiła, społeczeństwo i państwo są na skraju katastrofy.
Tych problemów Mołdawia ma bez liku. No oczywiście jednym z problemów jest kwestia separatystycznego Naddniestrza. Wspomnieliśmy o tym na początku. Pan jest autorem książki Naddniestrze, terror tożsamości. O tym quasi państwie w naszym programie też mówiliśmy kilkukrotnie. Państwie nieuznawanym, państwie czy terytorium, które jest uzależnione od Federacji Rosyjskiej właśnie Jaki jest stosunek Marii Sandu do Naddniestrza? Czy uregulowanie jakoś tej kwestii? Bo to bez wątpienia jest gigantyczny problem właściwie chyba dla każdej władzy w Mołdawii.
To jest, doskonale pan to powiedział, to jest gigantyczny problem dla każdej władzy w Mołdawii. W sensie problemem jest pomysł na uregulowanie tego konfliktu. Bo nie ma dobrego pomysłu na to, jak to uregulować i tylko jeden z, powiedzmy, dawny partner, a teraz rywal Maji Sandu na tej prawicowej flance powiedział jakiś czas temu, że on wie, jak rozwiązać ten konflikt i jak zostanie prezydentem, to on go rozwiąże, bo on wie, jak to zrobić, ale w szczegóły się nie wdawał. Natomiast Maja Sandu powiedziała dzisiaj bądź wczoraj bardzo ważną rzecz i ciekawą, to znaczy faktem jest powszechnie znanym, że elita mołdawska, elita polityczno-biznesowa również zarabia na istnieniu Naddniestrza. I ona powiedziała coś takiego, że walka z korupcją i w samej Mołdawii i odcięcie tej właśnie elity od możliwości zarabiania na państwie spowoduje, że również rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego stanie się bliższe i bardziej możliwe. To znaczy przede wszystkim trzeba spowodować, żeby sama elita mołdawska, polityczno-biznesowa, przestała zarabiać na istnieniu Naddniestrza, na wzajemnych powiązaniach. Wtedy się to stanie bardziej realne i z korzyścią dla wszystkich graczy w to zaangażowanych.
No to jest takie typowe dla systemu właśnie korupcyjnego, jakiegoś takiego prawda, quasi mafijnego po prostu na...
Z którym mamy do czynienia po obu stronach Dniestru tak naprawdę.
To prawda. To jest wybór Mołdawiana, czy z punktu widzenia Polski istotny jest, kto zostanie prezydentem Mołdawii?
Jak najbardziej tak. Oczywiście Mołdawia nie ma tej wagi dla nas strategicznej, tak? Co Ukraina czy Białoruś, bo to nie jest nasz bezpośredni sąsiad. Niemniej rozwój polityczny i społeczno-polityczny Mołdawii ma ogromne znaczenie z jednej strony dla Ukrainy, która jest dla nas bardzo ważna, i w ogóle dla całego regionu czarnomorskiego. Poza tym, no, takie procesy, które zachodzą w Mołdawii na przykład, czy na Ukrainie i tak dalej, one, te społeczeństwa się obserwują, one mają te procesy na siebie wzajemny wpływ i jakiś taki pozytywny przełom w Mołdawii, w którym nie chodzi o to, że wygra opcja prozachodnia, proeuropejska, bo opcja prozachodnia tam już rządziła i do zbyt wielu rzeczy dobrych, doprowadziła do kilku dobrych rzeczy, ale również do wielu bardzo złych. Chodzi o to, żeby wygrała po prostu opcja proobywatelska, która stawia godność człowieka, obywatela wobec państwa na pierwszym miejscu. Tak? Mołdawianie tak naprawdę są trawieni od kilkudziesięciu lat opowieścią o godności narodu, cywilizacji, kultury i tak dalej, a sami wychodzą na tym najgorzej. Maja Sandu stała się teraz człowiekiem, który mówi przede wszystkim o walce, o byt i godność zwykłego człowieka.
Druga tura wyborów prezydenckich w Mołdawii 15 listopada, ale co w takim razie w tym kluczowym momencie zdecyduje o zwycięstwie? No bo tak jak pan powiedział na początku, trudno dziś z całą pewnością stwierdzić, kto to wygra. Ta różnica jest zbyt mała. Z drugiej strony też obie postaci niezwykle wyraziste. Co będzie decydować o tym ostatecznym wyniku w wyborach prezydenckich w Mołdawii?
Jest kilka czynników, które o tym zadecydują. I po kolei, chociaż ta kolejność również dobrze mogła być inna. Jest trzeci kandydat, który uzyskał bardzo dobry wynik, prawie 17%. Pytanie, co zrobią jego zwolennicy? On podebrał raczej elektorat prezydenta Igora Dodona, oraz zaangażował...
Czyli Renato...
Renato Usaty, tak. Renato, prawda? Usaty, proszę, nie powiedziałem nazwiska. Podebrał w dużej mierze elektorat Igora Dodona, elektorat kulturowo nastawiony dosyć pozytywnie do Rosji, ale z drugiej strony zaangażował w proces polityczny też taki elektorat protestu. Ludzi, którzy być może nie poszliby w ogóle głosować, bo oni są nastawieni antyelitarnie, antyestablishmentowo. No i pytanie, jak oni się zachowają, jak zachowa się sam Usaty, jeszcze tego nie wiadomo. Dla niego politycznie lepiej byłoby, chyba żeby Dodon przegrał, bo to powoduje, że szybciej odbędą się przyspieszone wybory, a przyspieszone wybory pozwolą mu skonsumować ten zasób, który teraz zgromadził i wejść do parlamentu. Z drugiej strony on może nie chcieć uderzać wprost w Dodona, ponieważ może się bać pogorszenia swoich relacji z Rosją, z Moskwą, gdzie już teraz one są nie najlepsze. Z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę, jak ci wyborcy się zachowają, bo na ile oni w tym wszystkim posłuchają Ussartego. Także te 17% wyborców, którzy głosowali w pierwszej turze na Renato Ussartego, jak oni zagłosują w drugiej turze? Duża część z nich na pewno poprze Dodona. Ale jaka to będzie? Czy to będzie 1/3, czy to będzie połowa, czy więcej? To jest tak naprawdę niewiadoma. Druga sprawa jest taka, że będzie prawdopodobnie mógł liczyć Igor Dodon na głosy kandydatki partii Shor. To jest taka partia typowo socjalna, dosłownie kupująca, można powiedzieć w obrzydliwy sposób, głosy najbiedniejszych. Z drugiej strony Maja Sandu może liczyć na głosy czwórki pomniejszych kandydatów prozachodnich, prorumuńskich. Co będzie z mobilizacją elektoratu? Wydaje się, że jeśli chodzi o taką czystą mobilizację wyborców krajowych, to Maja Sandu ma tutaj więcej do zrobienia, ponieważ ma więcej możliwości, ponieważ chyba jej elektorat w dużej mierze został w domu, nie wierząc do końca w zwycięstwo. Teraz to pewnie da wiatr w żagle. Być może jeszcze bardziej zmobilizuje się elektorat zagraniczny. Z drugiej strony Igor Dodon będzie szukał sposobów, żeby zmobilizować Mołdawian mieszkających w Rosji, żeby oni bardziej licznie poszli zagłosować. I to też jest zasób. No i kwestia, która teraz rozpala najbardziej emocje w Mołdawii, czyli wyborcy z Naddniestrza. W 2016 roku, w tych pierwszych wyborach prezydenckich, w których mierzyli się Sandu i Dodon, pierwszy raz miała miejsce taka sytuacja, że masową skalę, w liczbie chyba 20 paru czy prawie 30 tysięcy przyjechali autobusami wyborcy z Naddniestrza, opłaceni tak naprawdę, bo ich to ta sytuacja polityczna w Mołdawii średnio interesuje, opłaceni przyjechali zagłosować, ponieważ mieszkańcy Naddniestrza, którzy mają paszport mołdawski, mają prawo głosować w tych wyborach. W tym roku utworzono dla nich jeszcze więcej lokali wyborczych.
17.
No i wszyscy się spodziewają, że Dodon spróbuje zorganizować taką zmasowaną akcję. W pierwszej turze nie było ich zbyt wielu, tylko 14 tysięcy. Pytanie, czy teraz uda się zorganizować jemu akcję wyborczą około 30-40 tysięczną i jaka będzie na to reakcja drugiej strony, ponieważ mołdawscy weterani wojny naddniestrzańskiej już teraz zapowiadają, że będą blokować drogi, punkty dojazdu do będą blokować dla tych autobusów, czy busów, czy samochodów naddniestrzańskich dojazd do punktów wyborczych. No to też jest sytuacja niebezpieczna, bo biorąc pod uwagę czystą jakby taką literę prawa, to oni mają prawo w tych wyborach wziąć udział. No i na tej fali może dojść do jakiegoś rozwoju napięcia społecznego.
Tutaj pytanie oczywiście jest cała masa tych wyzwań stojących przed Igorem Dodonem, jak i Mają Sandu, przed tą drugą turą równie wiele. Będziemy oczywiście to obserwować. Też mam nadzieję, że będziemy wracać do tych rozstrzygnięć właśnie mołdawskich. A tymczasem za dzisiaj bardzo dziękuję. Był z nami dr Piotr Oleksy z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.